Cześć, to Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer, nie tylko dla marketerów B2B. Dziś opowiem o tym, dlaczego warto i jak stworzyć zintegrowany, marketingowo-sprzedażowy plan na rok 2023. Zapraszam serdecznie. Planowanie, czyli wybieganie w przyszłość. Nie taką już odległą, bo mamy wrzesień, w momencie kiedy nagrywamy ten podcast. W związku z tym czas powoli przyjrzeć się temu, co będziemy robić w roku 2023. I ja postanowiłem dziś pokazać Wam trochę inną metodę planowania od tych, które proponowałem wcześniej, chociaż ona jest pewną ewolucją. Mianowicie chcę porozmawiać dziś o zintegrowanym planie marketingowo-sprzedażowym. Zanim przejdziemy do części merytorycznej, to tylko powiem Wam, że ten odcinek po raz pierwszy nagrywam też w wersji wideo, czyli oprócz tego, że możecie posłuchać podcastu, to też będzie można obejrzeć wideo z tego materiału, ale żeby to nie było po prostu takie audio wrzucone do YouTube'a, bo tam będzie ten podcast umieszczony, to postanowiłem dołożyć element wizualny, czyli mapę myśli. Ciekaw jestem, jak Wam się to spodoba, czy to jest w ogóle dobry pomysł, bo ode mnie wymaga to więcej pracy, oczywiście. Pewnie też na początku będę trochę mniej płynny i pewny w mówieniu, bo będę musiał zająć się jeszcze obsługą tej mind mapy, tak żeby to jakoś wyglądało, ale jeżeli to ma dla Was jakąś wartość, to dajcie znać, będę bardzo szczęśliwy, wiedząc, że to Wam pomaga. Dodatkowo do części odcinków, do tego też będę dogrywał taki moduł wizualny, czyli będę pokazywał pewne rzeczy, których trudno jest rozmawiać w podcaście. Oczywiście zaznaczę to i później, jeżeli ten materiał już będzie opublikowany, to będzie też to wszystko podlinkowane. Więc to będzie taki dodatkowy bonus dla tych z Was, którzy chcieliby oglądać w wersji wideo te nasze podcasty. To tyle o kuchni i nagrywania i rzeczach technicznych. Wracamy do meritum. Dlaczego warto zajmować się planowaniem marketingowym w sposób zintegrowany? Co to w ogóle oznacza i dlaczego warto się tym zająć? Ja zaczynam od rzeczy oczywistych, to znaczy tak naprawdę kanały marketingowe przenikają się. To znaczy, dla klienta nie ma żadnego znaczenia, czy on jest w części sprzedażowej, czy marketingowej waszego lejka. Tak naprawdę w ogóle o tym nie myśli. Natomiast to sposób, w jaki klienci biznesowi podejmują decyzje, no bardzo się zmienił w ciągu ostatnich lat. I ja zawsze przywołuję już wcale nie najnowsze badania, chociażby Gartnera, które mówią o tym, że w momencie, kiedy dochodzi do pierwszego spotkania z handlowcem, to klient ma już około 57% procesu za sobą, to znaczy ponad połowę informacji już zdobył samodzielnie. Więc jeżeli my nie pracujemy na tej pierwszej połowie i nie łączymy tego z tą drugą połową, czyli tą sprzedażową, to tak naprawdę bardzo utrudniamy pracę handlowcom. Często do tego spotkania po prostu nie dojdzie. Dodatkowo ta sama firma Gartner mówi o tym, że w momencie, kiedy klient podejmuje te decyzje, to tak naprawdę tylko około 17% swojego czasu spędza na rozmowach z przedstawicielami firmy, zazwyczaj z handlowcami, a 27% tego swojego czasu poświęca na samodzielny research. Oczywiście zazwyczaj jest to konsumpcja treści. Czyli jak widzicie, ci klienci biznesowi już działają w taki sposób, który wymusza na nas integrację tych działań. Tutaj w zasadzie nie ma już innego wyjścia. Musimy zatem tworzyć coś, co nazywamy wspólnymi procesami, no bo zobaczcie, na poziomie procesów, działań, marketing i sprzedaż musi działać razem. No popatrzcie na generowanie leadów. Czy można zorganizować działanie, skuteczne działanie generowania leadów bez angażowania handlowców? No nie można, bo zazwyczaj do generowania leadów opiera się na dystrybucji treści, a żeby te treści były dobre, merytoryczne, głębokie, my musimy angażować naszych ekspertów. Podobnie jest z ogrzewaniem leadów, czyli z tymi długofalowymi działaniami. To handlowcy muszą dawać nam sygnał, co działa, co nie działa. My oczywiście też obserwujemy to po stronie swoich, nie wiem, narzędzi e-mail marketingowych, czy marketing automation i tak dalej, ale ten feedback ze strony handlowców jest bardzo, bardzo istotny. Podobnie zresztą z prospectingiem. Marketing może bardzo pomóc w prospektingu, ale znowu kryteria prospektingowe, informacje o tym, czy to działa, no pochodzą od handlowców. Podobnie wsparcie sprzedaży. czyli te działania, które już odbywają się niejako równolegle, czyli handlowiec już ma kontakt z klientem, a marketing może na przykład cały czas podgrzewać tego leada jakimś mądrym remarketingiem, ale znowu bez współpracy ze sprzedażą te działania mogą bardziej przeszkodzić, zepsuć niż pomóc, więc ta integracja jest niejako wymuszona. Zresztą podobnie jest w działaniach posprzedażowych, czyli tam, gdzie na przykład myślimy o odnowieniu kontraktu, upsellu, crosssellu, poleceniach, tam też musimy działać razem, to znaczy te procesy marketingowe czy procesy sprzedażowe nie są już tylko procesami marketingowymi i sprzedażowymi, są procesami wspólnymi, ponieważ angażowane są obie strony i marketing i sprzedaż, bo ten wpływ marketingu na sprzedaż w ramach działań pozyskiwania leadów, zresztą nie tylko, jest bardzo duży, no bo popatrzcie, tradycyjnie od marketingu wymagamy, że będzie budował markę ekspercką, prawda, markę firmy, będzie generował leady, będzie tworzył treść, będzie tworzył różne wydarzenia, webinary i tak dalej, ale to wszystko bardzo wyraźnie wpływa na sprzedaż, tak? Silna marka pomaga handlowcom przebijać się, docierać, dobrej jakości leady skracają proces sprzedażowy, umożliwiają w ogóle zamykanie i tak dalej, ale ten wpływ jest też w drugą stronę, tak naprawdę handlowcy mają bardzo silny wpływ na skuteczność działań marketingowych. Na przykład, jeżeli chcemy dystrybuować jakąś treść, to w tej chwili bardzo silnym kanałem są kanały prywatne, osobiste handlowców, na przykład na LinkedIn. Bez zaangażowania ich profil firmowy często nie wykręci, nie wygeneruje takich zasięgów, więc musimy tak naprawdę korzystać z tych zasobów, które właśnie handlowcy chociażby nam oddają. W tworzeniu treści jest podobnie. Jeżeli nie tworzymy, nie zaangażujemy handlowców, ekspertów do tworzenia tej treści, to one zazwyczaj są po prostu zbyt płytkie i nie dotykają realnych problemów klientów. Tutaj specyficznym przykładem takich treści jest chociażby webinar, tak, na który ja bardzo zachęcam, żeby angażować handlowców, ponieważ po pierwsze oni mogą dostarczyć bardzo ciekawe treści, a po drugie, to jest właśnie ten wpływ odwrotny w drugą stronę, handlowcy bardzo zyskują na tym, że biorą udział w webinarach. Dlaczego? Ponieważ są promowani, ponieważ ich wizerunek jest widoczny w tych materiałach i potem dużo łatwiej jest z tego webinaru przekonwertować na przykład na propozycję jakiegoś spotkania czy konsultacji właśnie z tym handlowcem, bo już odbiorcy te osoby kojarzą, znają. Jeżeli webinar był rzeczywiście wysokiej jakości, to ta osoba ma dużo łatwiejszą ścieżkę do tego, żeby z klientem już przejść na działania bardziej sprzedażowe, bardziej indywidualne. Tutaj bardzo ważny też element tego kontaktu marketingu i sprzedaży, to jest definicja leada. Ja wrócę do tego. Obie strony muszą dogadać się, co to jest tak naprawdę lead, żeby działania były skuteczne. Wrócimy do tego przy omawianiu procesów marketingowych. No właśnie, kolejny powód, dla którego warto jest rozmawiać o integracji, wspólnym planie marketingowo-sprzedażowym, to jest rozwalenie tych silosów, które narosły, tych światów odrębnych, otoczonych fosą. My mamy swój świat marketingowy, a wy macie swój świat sprzedażowy i tak naprawdę kontaktujemy się tylko wtedy, kiedy plan sprzedażowy jest nierealizowany i następują pretensje do obu stron. Ja tutaj przywołuje takie bardzo smutne badania znowu firmy Gartner, które mówi o tym, że 90% marketerów jest super zainteresowanych kontentem i mówi, że to jest podstawowe narzędzie pracy, podczas gdy 80% handlowców nie korzysta z tych treści, twierdząc, że te treści są nieprzydatne. Widzicie, potężny rozdźwięk, silosy, a dodatkowo potężne marnotrawstwo. No bo właśnie silosy to jest marnotrawstwo. Tutaj macie przykład dokładny, czyli ktoś się napracował, wydał dużo pieniędzy, a 80% tej pracy tak naprawdę idzie na marne. Kolejny przykład tych silosów, o których mówię, ja się spotkałem kilka razy z tym w mojej praktyce konsultingowej, że tak naprawdę handlowcy często boją się leadów z marketingu. Co to oznacza? To znaczy, że w momencie, kiedy leady z marketingu wpadają do CRM-a, to zdarzają się takie sytuacje, to są realne sytuacje, projekty, które obserwowałem, że handlowcy zamykają te leady, odrzucają je, a potem te same kontakty tak naprawdę wykorzystują do stworzenia własnych leadów. W jakiś sposób, będąc przekonanym o tym, że jeżeli będą się posługiwać leadami marketingowymi, to ich działania nie będą doceniane. Być może dostaną mniejszą premię. Co ciekawe, w żadnej z tych firm, które obserwowałem, nie było takiej reguły. Oni tylko się tego obawiali, to znaczy nie zostało to wyraźnie wytłumaczone, nie zostali wprowadzeni odpowiednio w ten proces i kiedy zobaczyli, że te lidy z marketingu są, to uznali, że lepiej, żeby to były ich lidy, niż jakiś tam marketing ma potem mówić, że to była ich zasługa. No właśnie taki silos, który rośnie trochę gdzieś tam przez niedopowiedzenia. Warto jest o tym też pamiętać, bo to potem wpływa realnie na efektywność pracy, no i na taki bałagan analityczny. Okazuje się, że marketing nic nie robi tak naprawdę, bo wszystkie lidy zrobiła, sprzedaż wygenerowała, a tak naprawdę to była jakaś patologia, która była wywołana pewnym niedomówieniem i też brakiem przepracowania, czyli wprowadzenia pewnych wspólnych procesów. No podobnie w tych silosach jest często tak właśnie, że ta komunikacja marketingu i sprzedaży, ona niestety często polega na tym, że obie strony się nawzajem oskarżają o to, że marketing nie przyniósł leadów albo jakościowych leadów, co oczywiście czasem jest prawdą, a z drugiej strony następuje taka odpowiedź, że leady są, ale handlowcy ich nie dotykają albo w nieodpowiednim czasie na nie reagują. I to też jest prawda, bo zdarzało mi się widzieć taką kupkę leadów usypaną gdzieś tam przez marketing, z których żaden nie był w ciągu 2 czy 3 tygodni nawet dotknięty, to znaczy nikt się nawet nie odezwał do tych osób, które sygnalizowały, że są zainteresowane jakąś rozmową czy kontaktem z handlowcami. Kolejny argument, dla którego warto te procesy marketingowo-sprzedażowe wprowadzać jako wspólne działania, to jest to, że my możemy trochę więcej się uczyć, to znaczy mieć skuteczniejszą analizę tego, co robiliśmy. Tutaj mała dygresja. Ja często właśnie, kiedy jestem zaproszony do jakiegoś projektu, szczególnie właśnie związanego z budowaniem planu czy strategii marketingowej na kolejne lata, to pytam o to, co się działo w poprzednich latach. Co robiliście, czy to działało, czy nie? I okazuje się, że bardzo niewiele firm ma jakiekolwiek dane o skuteczności. Na przykład pytam, jaki jest wasz koszt wytworzenia leada? No bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia planowania. No, jeżeli na przykład nasz koszt pozyskania leada to jest, nie wiem, 1000 zł, w B2B to wcale nie jest jakieś tam szczególnie dziwne, to my będziemy wiedzieli, że jeżeli chcemy pozyskać 100 leadów, musimy mieć no, 100 tysięcy złotych budżetu. Prosta matematyka. Jeżeli tych danych nie ma, to tak naprawdę kolejne działania planujemy według pewnych założeń z rynku, jeżeli one są, jakichś benchmarków i tak dalej. Często te założenia po prostu są niedokładne, ponieważ najdokładniejsze byłyby nasze liczby. Więc właśnie działając w tym, tworząc ten zintegrowany plan marketingowo-sprzedażowy, pamiętajcie o tym, że pomagacie też sobie stworzyć lepszy plan za rok, ponieważ będziemy mogli ocenić pewne rzeczy, ale też i podsumować, obliczyć pewne współczynniki chociażby. Czyli jeżeli będziemy patrzyli na skuteczność naszych działań, to nie będziemy patrzyli na skuteczność marketingu jako takiego, czy sprzedaży jako takiej, tylko konkretnych procesów. Czy webinary działały, czy social selling działa i tak dalej. Wtedy będziemy wiedzieli, czy te rzeczy, te aktywności skalować, czy raczej je pomijać, bo u nas akurat nie przynoszą korzyści. Co ciekawe, jeżeli będziemy analizowali procesy, to też będziemy wiedzieli, w której części to nie działało. Być może na przykład, załóżmy, webinary nie działały, dlatego że ta część związana z promocją webinarów była źle przeprowadzona, bo była nieskuteczna. I wtedy będziemy mogli tę wiedzę wykorzystać do tego, żeby przy kolejnych tego typu działaniach na przykład wzmocnić ten komponent, powiedzmy, promocyjny. Właśnie to budowanie współczynników, czyli takich zależności, które w naszej firmie będą nam pomagały wiele rzeczy wyliczyć. Wspomniano już przeze mnie chociażby ten koszt pozyskania leada, czy jakaś średnia konwersja. Bardzo często właśnie planując działania marketingowe wybieramy pewne kanały. E-mailing, konferencje, webinary, social media i tak dalej. I tak naprawdę nie wiemy, jaka jest konwersja z tych kanałów, jeżeli nie mamy danych z poprzedniego roku czy z poprzednich lat, więc wszystko, co robimy planując, jest pewnym założeniem. I znowu, właśnie mając te współczynniki konwersyjne, możemy dużo dokładniej planować pewne działania, dużo dokładniej planować, w jaki sposób zaangażować się w pewne kanały, które kanały zaangażować, co jest niezwykle ważne. Więc pamiętajcie proszę, że właśnie te wspólne działania marketingowo-sprzedażowe, gdzie analizujemy tak naprawdę skuteczność procesów, za chwilę wam to pokażę w praktyce, będą nam dawały bardzo dużo więcej danych do analizy, do poprawy, do optymalizacji, niż takie po prostu planowanie na bazie pewnych założeń rynkowych. No właśnie, powiedzieliśmy sobie, dlaczego warto to robić, to teraz powiedzmy sobie tak naprawdę, jak to robić? Jak takie wspólne działania marketingowo-sprzedażowe planować? Ja tutaj odnoszę się do takiej metody, która jest dosyć znana i coraz bardziej popularna. Nazywa się OKR, czyli Objective and Key Results, która jest stosowana już od lat w takich firmach jak Intel. Tam w Intelu została ona w ogóle opracowana. Potem ludzie z Intela, którzy przeszli do Google'a, wprowadzali ją w Google. W tej chwili ona jest już myślę, że w kilkuset firmach w Polsce nawet realizowana. Ja na pewno wiem, że jest realizowana w Allegro, na pewno we Flixbusie, czyli takim, można powiedzieć, już dosyć rozwiniętym startupie transportowym, który w Polsce rozpoznajecie po takich zielonych, wygodnych autobusach. Więc to już nie jest jakiś wynalazek, to jest metoda, która jest stosowana. Na czym polega ta metoda? Nie będę jej oczywiście całej wyjaśniał, bo też nie czuję się na siłach, nie jestem ekspertem od OKR-ów, ale generalnie tam zaczyna się właśnie planowanie od budowania czegoś, co się nazywa objectives, czyli takie cele aspiracyjne. Przykładem takiego celu właśnie może być na przykład to, że zostaniemy największym dostawcą usług marketingu B2B w Polsce. No, widzicie, to jest taki cel na zasadzie wejdziemy na tą górę, zdobędziemy dzisiaj powiedzmy rysy, albo jeszcze inaczej, będziemy dziś podróżować na najwyższy szczyt w Polsce. Ale no, trzeba to trochę skonkretyzować. I to jest właśnie drugi etap, czyli te key results, czyli te elementy, które nam powiedzą tak naprawdę, co my zrobimy. Jak my to zrobimy? No i na przykład takim kluczowym rezultatem w przypadku tego celu bycia największym dostawcą usług marketingu B2B w Polsce będzie na przykład, po pierwsze, pozyskanie 30 nowych klientów o rocznej wartości 3 miliony złotych. Drugi cel, bo ich może być więcej, utrzymanie 90% istniejących klientów, no bo też wiadomo, że nie chodzi tylko o pozyskiwanie nowych, ale i pracę z istniejącymi. I tutaj bardziej uszczegółowiony jeszcze jeden rezultat, czyli zwiększenie wartości sprzedaży do istniejących klientów o 15%. Czyli widzicie, tu już są konkrety. Tu już jest co do kogo, tak? Jakie parametry chcemy uzyskać. No i właśnie, teraz zobaczcie, każdy z tych celów, każdy z tych rezultatów jest możliwy do zrealizowania dzięki współpracy marketingu i sprzedaży. To znaczy, oczywiście, możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że tylko sprzedaż realizuje te cele pozyskania 30 nowych klientów i wielu handlowców tak myśli, ale prawda jest taka, że nawet jeżeli w firmie nie są prowadzone pewne takie ustrukturyzowane działania marketingowe, to handlowcy korzystają chociażby na tym, że jest marka firmowa, która ułatwia im dotarcie. Natomiast generalnie w zdrowej organizacji każdy z tych kluczowych rezultatów powinien być realizowany wspólnie przez marketing i sprzedaż. I tutaj właśnie następuje kolejny element, który już ja wprowadzam, bo ja zbudowałem pewną metodę pracy, planowania i realizacji działań marketingowych, która troszeczkę nawiązuje do tych OKR-ów, ale jest uszczegółowiona. Chodzi o to, żebyśmy mogli dzięki temu pracować na planach marketingowo-sprzedażowych, nawet w firmach, które nie mają OKR-ów, bo większość firm jeszcze jednak ciągle nie pracuje według tej metody Objective Key Results, więc to jest tylko pewien element. Więc tutaj następuje już element tej mojej metodyki, ja ją nazywałem GPS, czyli Goals, Processes and Skills. I te właśnie cele, te key results, czyli 30 nowych klientów o wartości 3 miliony, utrzymanie 90% klientów, zwiększenie sprzedaży do istniejących klientów o 15%, to będą te nasze właśnie cele, które mamy zrealizować. I następuje właśnie podział pracy na tak zwane taktyczne cele marketingowe i sprzedażowe. Cóż to są te taktyczne cele? No, chodzi właśnie o to, że w którymś momencie musimy zacząć wykorzystywać kompetencje marketingu i sprzedaży jako pewne specjalizacje, czyli musimy się podzielić pracą, mówiąc krótko. Czyli na przykład, jeżeli załóżmy, bierzemy sobie tą analogię turystyczną, mamy już wyznaczony cel, wiemy na przykład, że żeby zdobyć dzisiaj największy szczyt w Polsce, to musimy na przykład przejść do schroniska Morskie Oko wieczorem, żeby rano o godzinie 6 wystartować ze schroniska Morskie Oko i wejść na rysy. To już będą te nasze wymierne cele. Już wiemy gdzie i wiemy jak, tak? No ale jeżeli idziemy w grupie, to warto podzielić się pracą. Na przykład ktoś może zabrać więcej, nie wiem, materiałów opatrunkowych, jeżeli takie są potrzebne. Ktoś inny będzie pilnował mapy, a ktoś inny, nie wiem, zadba o to, żeby rano wszyscy mieli zrobione śniadanie, powiedzmy, kaloryczne, żeby mieć siłę na trasę. Więc tu jest podobnie. Warto tą specjalizację wykorzystać. Czyli mamy właśnie, odwołujemy się do kompetencji marketingu i sprzedaży. Cel ten górnolotny, ten podstawowy jest wspólny, tak? Czyli pozyskanie klientów, utrzymanie klientów, zwiększenie ich wartości, ale inne będą działania w zespołach. Za chwilę o nich powiemy, jakie to mogą być działania. Natomiast tutaj jest bardzo ważny tak zwany element łączący, czyli oba te zespoły muszą zadbać o jedną rzecz w tym przypadku, która będzie sprawiała, że ich działania będą miały sens. W przypadku generowania leadów tutaj będzie ważna definicja leada. To znaczy oba te zespoły, żeby mogły sensownie działać, muszą się dogadać na to, co to jest tak naprawdę lead. No bo zobaczcie, tutaj przejdziemy sobie do tych celów marketingowych. Marketing ma wygenerować dla tego celu pierwszego 30 nowych klientów, ma wygenerować 300 kwalifikowanych leadów marketingowych. To zobaczcie, wracamy znowu do współczynników. Dlaczego 300 leadów, a nie 400? Bo na przykład wiemy z poprzedniego roku, że z tych leadów marketingowych konwertuje się do końca sprzedaży około 10%. Czyli musi mieć 300, żeby handlowcy mogli zamknąć 30. Tak? No i tutaj mamy 30 milionów, to jest wartość, żeby się zamknęło 3 milionami. Czyli mamy już bardzo konkretny cel taktyczny marketingowy. Ale cel korespondujący z tym celem po stronie sprzedaży to jest przekonwertowanie 30 tych MQL-i na kwalifikowane leady sprzedażowe. Czyli jeszcze nie na sprzedaż, ale na już te leady, które są w CRM-ie i są już tak zwaną szansą sprzedaży, którą przejmuje handlowiec, bierze za nią niejako odpowiedzialność. Zobaczcie, z tych 30% pewnie jeszcze kolejne 30% zostanie nam na końcu tego lejka, ale właśnie mając te dane z poprzedniego roku, my możemy wiedzieć, że żeby uzyskać ten efekt 30 nowych klientów o wartości 3 miliony, to marketing musi mieć 300 leadów na górze lejka, już tych kwalifikowanych, czy już nie na samej górze, tylko już tam na kolejnym etapie, o wartości 30 milionów, a sprzedaż musi być w stanie przekonwertować 30% z tych leadów dostarczonych przez marketing na te swoje cele, leady sprzedażowe, czy też szanse sprzedaży, które w CRM już są pod kontrolą wyłączną handlowca. Więc widzicie, te działania są połączone. To znaczy, jeżeli nie będzie leadów z marketingu, nie będzie czego konwertować. Ale z drugiej strony, jeżeli marketing wygeneruje słabej jakości leady, to handlowcy nie będą mieli tej konwersji. Więc marketing musi też zadbać o włączenie handlowców w to, żeby na przykład tą definicję leada ustalić. Ona musi być wspólna dla marketingu i sprzedaży. Nie może być tak, że marketing ma w głowie, że leady to jest wszyscy, którzy pobrali e-booka, a handlowcy myślą, że leady są ci, którzy już oczekują na spotkanie z handlowcem i rozmowę handlową. Dlatego są rodzaje leadów, prawda? Ten lead marketingowy wstępny, którego się nie przekazuje do sprzedaży, lead skwalifikowany, czyli ten lead, który przeszedł jakieś sito kwalifikacji marketingowej, który można przekazać do handlowców, no i potem są te leady, które to już ta jest ta szansa sprzedaży, którą handlowiec, to jest kolejny etap, bierze tego leada kwalifikowanego, ocenia go, dodatkowo kwalifikuje i ustala, że to jest moja szansa sprzedaży, mój sales qualified lead, tak, czyli ten lead skwalifikowany przez sprzedaż, biorę za niego odpowiedzialność. I teraz cechy każdego z tych leadów musimy sobie ustalić wspólnie, tak żebyśmy nie mieli wątpliwości co do tego, co to znaczy lead marketingowy czy lead sprzedażowy. To jest właśnie ten element łączący te cele taktyczne, czyli cel taktyczny marketingu i sprzedaży jest inny, ale on zmierza do tego głównego, tak zwanego key result, tak? W tym przypadku jeden z nich to jest właśnie chociażby to pozyskanie 30%, 30 nowych klientów o wartości rocznej 3 miliony złotych. Więc widzicie, to jest na etapie planowania. Tutaj ustalamy sobie cele. Od tego celu podstawowego, czyli bycie największym dostawcą usług marketingu w Polsce, przez główne rezultaty, które chcemy uzyskać, czyli 30 nowych klientów, utrzymanie 90% klientów, zwiększenie wartości sprzedaży do istniejących klientów o 15%. Na tej podstawie następuje podział zadań, podział celów sprzedaży i marketingu I teraz możemy przystąpić do planowania procesów, czyli działań, które się mają faktycznie odbyć, żeby te rezultaty zostały dowiezione. I tutaj mała uwaga organizacyjna, ponieważ nie chcę, żeby ten podcast był zbyt długi, to o procesach i zadaniach, zasobach, projektach, które są do nich przypisane, ja szczegółowo opowiem w kolejnym odcinku podcastu Biznes Marketer. Mam już nagrane dwa odcinki o samych procesach, dlaczego warto w ogóle myśleć procesowo i omawiam kilka przykładów takich procesów już w tej chwili, one są już dostępne, więc udostępnię linki w opisie do podcastu, tam możecie sobie posłuchać bardziej szczegółowo, ale ja w kontekście planowania nagram jeszcze osobny odcinek, tak żeby te odcinki nie przekraczały tych 40 paru minut. Bo wiem, że mam taki feedback od was, że słuchacie go często w autobusach i tam idealnie byłoby się mieścić gdzieś w 35-45 minut, więc będę starał się do tego dotrzeć. Dlatego dziś trochę bardziej ogólnie. Co to są procesy? Procesy to są zestawy zadań, czyli mówiąc krótko, żeby jakiś cel osiągnąć, na przykład po stronie marketingu tym celem taktycznym jest wygenerowanie 300 kwalifikowanych leadów marketingowych o wartości 30 milionów, ja muszę teraz opracować konkretne zadania, które mają do tego doprowadzić. Co to mogą być za procesy? To może być na przykład kampania albo bardziej program marketingowy, bo będzie długotrwały, który na przykład pozyskuje ruch, wartościowy ruch na naszą stronę główną i konwertuje go na przykład do leadów marketingowych poprzez to, że ktoś tam pobiera sobie nasze e-booki. Ale pamiętajcie, są leady marketingowe, one jeszcze nie będą przekazane do handlowca. Ale to jest proces, który sobie działa. Teraz co jest ważne właśnie w tych procesach marketingowo-sprzedażowych? Można je automatyzować. To znaczy ja zachęcam cię właśnie do tego i w tym drugim odcinku, który polecam właśnie o tych przykładowych procesach, zobaczysz, że wiele z tych procesów można automatyzować. Chodzi właśnie o to, żeby te procesy sobie działały w tle, właśnie według tej metody inbound, czyli one niejako czekają na klienta. Nasz proces zakłada to, że my promujemy na przykład jakiś content, jakiś artykuł na stronie, klienci wyszukują jakieś treści w wyszukiwarce, czy też promujemy go na przykład w mediach społecznościowych, oni trafiają, przechodzą na naszą stronę i tam są niejako przejmowani przez proces automatyczny, czyli działania, które ich tagują, oceniają, które rekomendują kolejne treści i tak dalej. Czyli my raz sobie projektujemy ten proces, a potem narzędzie już reaguje na zachowanie klienta, potencjalnego klienta i przekazuje go do dalszej obróbki. Czyli takich procesów możemy mieć działających kilka albo nawet kilkanaście równolegle, w zależności od tego, nie wiem, na przykład w jakim kanale klienta znaleźliśmy i potem kierujemy go już przeprowadzamy go przez kolejne elementy tego naszego lejka. To może być na przykład webinar, to mogą być jakieś działania związane z jakimś konfiguratorem, jakieś spotkania hybrydowe i tak dalej. Na końcu oczywiście w większości przypadków zależy nam na tym, żeby ten klient był na tyle wyedukowany i na tyle zainteresowany naszą ofertą, żeby chciał, no powiedzmy, porozmawiać z handlowcem. Chociaż czasami to się odbywa też już bez spotkań z handlowcem, ale ciągle przytłaczająca większość i pewnie jeszcze długo to z nami zostanie, to jest generowanie jak najlepszych okazji do rozmowy z handlowcami i dzięki temu marketing te procesy, które tworzy, właśnie integruje, łączy z działaniami handlowymi, czyli wszystkie lejki, które tworzymy, gdzieś tam na końcu mają jeden cel, wyedukować klienta w taki sposób, żeby on miał możliwie dużą wiedzę i możliwie duże zainteresowanie podczas rozmowy z handlowcem. Dzięki temu handlowcy nie muszą sami prowadzić prospektingu, a dodatkowo te osoby, które trafiają się na spotkania, czyli nie wiem, umawiają się na konsultacje i tak dalej, są już na tyle wyedukowane, że handlowiec może w miarę szybko przejść do działań bardzo konkretnych, tych, które faktycznie wymagają jego wiedzy, jego kompetencji, nie musi tego klienta dodatkowo edukować. I tu bardzo ważny element, moi drodzy, każdy z tych procesów składa się z zadań, prawda? Czyli żeby na przykład przeprowadzić kampanię, powiedzmy, webinarową, no to ktoś ten webinar musi opracować, zaprojektować, przygotować, przeprowadzić, wypromować, przeprowadzić rejestrację, przeprowadzić follow-up i tak dalej. Widzicie, tych zadań jest dużo. I dlatego właśnie warto przechodzić od planowania po prostu celów przez planowanie procesów, bo dopiero na etapie procesów okazuje się, że na przykład potrzebujemy pewnych zasobów. co to może być zasób? To mogą być treści, których potrzebujemy, czyli zaproszenia, właśnie materiały dodatkowe, zasoby, to mogą być też budżet, może być też budżet na promocję webinaru, czy promocję jakiegoś innego działania, czy chociażby działania właśnie performance'owe, które są nastawione na to, żebyśmy pozyskiwali ruch na stronę. To mogą być też projekty, czyli w ramach jakiegoś tam procesu generowania leada możemy mieć na przykład projekt webinar i projekt e-book. I dzięki temu te projekty, jeżeli sobie je stworzymy i dobrze opiszemy, one się będą powtarzały. To znaczy z każdym kolejnym projektem, który będziemy chcieli wprowadzić, będziemy go robić coraz lepiej, coraz szybciej. Ja wam podam przykład z mojego podwórka. W tej chwili czasem zdarza się, że organizuję 2 albo nawet 3 webinary w tygodniu. Dlaczego? Ponieważ mam mocno zautomatyzowany proces przygotowania, realizacji webinaru i oczywiście robiłem to wielokrotnie. Więc jestem już dużo sprawniejszy niż w momencie, kiedy zaczynałem pierwszy webinar, gdzie wszystko było nieznane i wymagało ode mnie dużo pracy, nie znałem narzędzi. W tej chwili znam narzędzie, mam możliwość automatyzacji, mam pewną sprawność już organizacyjną i mogę to zrobić częściej. To znaczy właśnie dzięki tym procesom, które są powtarzalne i są też skalowalne, tak? Czyli mogę tak naprawdę w tej chwili włożyć jakiś budżet marketingowy, zresztą tak robię czasami, w promocję webinaru i dzięki temu mam na przykład, nie wiem, zamiast 100 osób, to mam 400 osób na webinarze. Bardzo opłacalna rzecz, ale żeby to miało sens, ja musiałem wcześniej te rzeczy oprocesować i zastosować jakieś tam narzędzia automatyzacji. Zresztą, moi drodzy, zobaczcie, jak na etapie tych projektów bardzo szybko już okazuje się, że potrzebujemy współpracy marketingu i sprzedaży. No nie zrobimy dobrego webinaru, jeżeli nie zaangażujemy w to handlowców. Zazwyczaj to właśnie handlowcy powinni być tymi prowadzącymi albo współprowadzącymi webinar, ponieważ oni na tym najwięcej zyskują. Więc nie można mówić o tym, że webinar to jest proces marketingowy. Nie, to jest proces marketingowo-sprzedażowy. Ale okazuje się to dopiero wtedy, tak czarno na białym, kiedy sobie rozpiszemy zadania. Bo wtedy zadaniem w takim procesie będzie po stronie marketingu na przykład promocja webinaru, przygotowanie narzędzia, włożenie treści w narzędzie, follow-up, zaproszenia, potwierdzenia i tak dalej. A po stronie sprzedaży będzie przygotowanie treści, przeprowadzenie webinaru, przygotowanie kalendarza pod umówienie spotkań po webinarze, bo taki jest na przykład nasz cel, żebyśmy umawiali spotkania, promocja tego webinaru na swoich kanałach. Widzicie? Każda ze stron ma swoje zadania, dlatego te procesy są zintegrowane. One nie dotyczą działań marketingowych albo sprzedażowych. I potem, kiedy je będziemy oceniać, to będziemy tak naprawdę oceniali to, jak na poziomie poszczególnych zadań to zadziałało i jeżeli coś nie zadziałało, to będziemy wiedzieli, co możemy w przyszłości poprawić. I ostatni element, o którym też powiem i pewnie zrobimy z tego osobny odcinek podcastu, to są kompetencje, umiejętności. Bo pamiętacie ta metodyka, którą wam tutaj przedstawiłem? Goals, processes and skills. No właśnie, kończy się tymi kompetencjami, czyli umiejętnościami. Dlaczego to jest takie ważne? Ja zauważyłem jedną rzecz. Czasem, kiedy planujemy działania z klientami marketingowo-sprzedażowe, to jest... kończy się stworzeniem pewnego zestawu zadań. Coś, co ma być zrobione. Na przykład, powiedzmy, trzymając się już tych naszych przykładów, mamy przeprowadzić, nie wiem, 4 webinary w kwartale i na przykład stworzyć 5 artykułów na jakiś konkretny temat. I okazuje się, że mimo tego, że to było zrobione, nie ma rezultatów. No i klient wraca i mówi, panie Łukaszu, no... miało być tak pięknie, a tutaj nie działa, nie ma lidów. I wtedy zaczynamy szukać, albo ja zaczynam szukać w swojej własnej obronie, powiedzmy. Okazuje się właśnie, że no nie wystarczy przeprowadzić webinaru, bo trzeba go zrobić umiejętnie. Bardzo często właśnie webinary są po prostu nudne. Albo webinary są zaprojektowane na przykład pod kątem generowania lidów, ale ich tematyka jest tak szeroka, czy tematyka dotyczy tak podstawowych problemów, że przychodzą na nie klienci, którzy nie szukają jeszcze rozwiązań, a raczej chcą się po prostu zorientować, o co chodzi. Tacy ludzie zazwyczaj nie konwertują na spotkania. Czyli błąd polega w tym przypadku na tym, że źle dobraliśmy tematykę do celu webinaru, a na przykład jeszcze dodatkowo webinar był po prostu nudnie poprowadzony. Zabrakło umiejętności. No właśnie, to jest kluczowy element. Jeżeli już mamy zdefiniowane cele taktyczne, procesy, czyli tak naprawdę zadania, co ma się wydarzyć i zasoby, które mają być wytworzone do tego, żeby te procesy zadziałały, to musimy się jeszcze zastanowić, co zrobić, żeby te działania były faktycznie skuteczne, bo nie wystarczy odhaczyć. Jest 5 webinarów. One muszą być zrobione dobrze. Więc jeżeli na przykład zaprojektujecie sobie taki proces, który zakłada organizację webinarów, to koniecznie upewnijcie się, że wy te webinary umiecie robić. Bo nie wystarczy wziąć sobie narzędzie typu ClickMeeting, GetResponse i zrobić webinar. Bo jeszcze trzeba ten webinar zrobić dobrze, to znaczy odpowiednio go przygotować. Ja wam też tutaj podlinkuję takie materiały na temat robienia dobrych webinarów, bo ja zauważam, że ta wiedza jest bardzo powierzchowna. Właśnie omijanie tego elementu kompetencji, budowania wiedzy, budowania kompetencji w zespole, powoduje coś takiego, że my teoretycznie robimy to wszystko, co jest napisane w książkach. Bardzo często słyszę taką informację, Łukasz, czy pani Łukaszu, my to wszystko robimy, to jest już, my to wiemy, ale nie ma wyników, bo właśnie robimy to bardzo powierzchownie. Właśnie ten diabeł tkwi w szczegółach. Jest takie powiedzenie fajne w retailu, retail is detail. Podobnie jest w marketingu B2B. Nie wystarczy po prostu napisać 5 artykułów. One muszą być naprawdę dobrze przygotowane. Właśnie po to jest matryca strategii treści, po to jest kalendarz treści, żebyśmy my nie tworzyli tego dla sztuki, tylko wiedzieli o tym, że klienci mają konkretne potrzeby informacyjne i my na te potrzeby musimy odpowiadać. Ja oczywiście to rozwinę w osobnym odcinku, bo jak widzicie, temat jest bardzo szeroki. Tutaj tylko sygnalizuję, że na etapie planowania, jeżeli już sobie zaplanujecie, jakie cele chcecie osiągnąć, jakimi narzędziami chcecie się posłużyć, czyli właśnie jakie mają być te taktyczne cele czy procesy, to teraz warto jeszcze na to nałożyć taki wymiar kompetencji. Czy my umiemy to robić? Czy my umiemy pisać skuteczne artykuły? Czy my umiemy promować artykuły? Czy my umiemy prowadzić skutecznie profile w mediach społecznościowych naszych pracowników? Czy oni to umieją? Czy oni potrafią promować swoje własne artykuły? Czy potrafimy promować webinary? Czy potrafimy projektować webinary? Czy potrafimy skutecznie prowadzić, wprowadzać interakcje w webinary? Czy potrafimy skutecznie generować leady podczas webinarów? Czy potrafimy dobrze ogrzewać leady? Co to znaczy? Czy wiemy w ogóle, mamy procesy do ogrzewania leadów? Czy mierzymy to? No bo skąd wiemy, czy umiemy, czy nie umiemy? No jeżeli są rezultaty, to raczej umiemy. Jeżeli ich nie ma, no to znaczy, że nie umiemy, prawda? Czyli zobaczcie, ten pomiar będzie też nam wskazywał na to, czy my te kompetencje mamy, czy nie mamy. I teraz mając tą listę zadań, listę zasobów do wytworzenia w ramach procesów, możemy się zorientować na przykład, że na przykład fajnie, ale w 20% naszych procesów nie mamy niezbędnych kompetencji. Więc albo w te kompetencje inwestujemy, na przykład poprzez szkolenia, warsztaty i tak dalej, albo kupujemy je z zewnętrznej agencji, czyli wynajmujemy kogoś, kto nam pewne rzeczy zrobi, albo rezygnujemy z tych procesów i wprowadzamy na to miejsce inne, które mają ten sam cel, ale nie wymagają od nas nowych kompetencji. Teraz zobaczcie, jak to wygląda z drugiej strony. Jeżeli chcemy rozwijać zespół marketingowy, to bardzo często jest tak, że to są takie oczekiwania. Ktoś od performance'u chciałby mieć szkolenie z performance'u, ktoś od contentu chciałby mieć szkolenie z contentu, ale to są bardzo ogólne rzeczy. Natomiast kiedy już mamy zdefiniowany plan i procesy i zadania, które będą z tego wynikały, to wiemy, gdzie mamy dziury w kompetencjach. I dzięki temu możemy te kompetencje podnieść, zanim zaczniemy realizację tych naszych działań. Więc zobaczcie, moi drodzy, to wszystko są naczynia powiązane. Powoli już będę podsumowywał ten nasz podcast. Zaczynamy od celów aspiracyjnych. I te cele są zazwyczaj celami firmowymi. Dlatego łatwo jest nam też komunikować się z zarządem, co my chcemy zrobić, żeby ten podstawowy cel był zrealizowany. No bo jeżeli zarząd zdefiniował taki cel, że zostaniemy największym dostawcą usług marketingu B2B w Polsce, to wszystko, co będzie pomagało ten cel zrealizować, będzie interesowało zarząd, więc będzie nam łatwiej chociażby rozmawiać z zarządem o jakichś dodatkowych elementach, nie wiem, finansowania, czy jakichś zmianach, które są potrzebne do wprowadzenia. Żeby to miało konkretny wymiar, konkretyzujemy właśnie to tymi key results, tak? Tymi kluczowymi rezultatami, czyli już wymiernymi, czasem można powiedzieć KPI-ami, tak? Wymiernymi elementami oceny realizacji tych poszczególnych celów. To nam znowu wyznacza przestrzeń do tych celów taktycznych, czyli co już w podziale na kompetencje marketingowe i sprzedażowe mamy zrobić. Czyli na przykład dla tego celu pozyskania 30 nowych klientów, celem taktycznym będzie na przykład wygenerowanie 300 leadów, a dla sprzedaży celem taktycznym będzie przekonwertowanie 30% z tych leadów. I natomiast, żeby te leady się pojawiły, to zaczynamy planować procesy, marketingowe, procesy generowania leadów, procesy prospektingowe, procesy ogrzewania leadów, procesy konwersji. Procesy mogą i nawet powinny być w dużym stopniu zautomatyzowane, żebyśmy nie musieli na nie poświęcać czasu, ale musimy je zaprojektować w pierwszej kolejności. Ale przeprowadzanie procesu, realizacja procesu wymaga podziału na zadania oczywiście i tam się okazuje, czy coś potrafimy, czy nie potrafimy. Wiemy, kto ma się tym zająć, ale wymaga też zasobów stworzenia stron internetowych, formularzy, webinarów, promocji, budżetów i tak dalej. Narzędzi, które będą to wszystko obsługiwać. Ale jeżeli już mamy te nasze procesy, to znowu możemy dobrać narzędzia do procesów, a nie na odwrót. Tu na marginesie powiem wam, że tą metodykę GPS ja zacząłem dokumentować na potrzeby właśnie wdrożeń marketing automation, bo tam był ten problem, że często firmy kupowały sobie narzędzie marketing automation, a potem dopiero wymyślały, co z tym zrobić, a trzeba robić na odwrót. A potem okazało się, że ta metodyka jest bardziej uniwersalna i można ją stosować do planowania marketingowo-sprzedażowego i właśnie w tym kontekście wam ją pokazuję. A jak już wiemy, co mamy zrobić, jakie zadania mamy zrealizować i jakie zasoby są do tego potrzebne, to musimy się zastanowić, czy my to umiemy zrobić. A jeżeli nie umiemy, to jak tę wiedzę pozyskać? Z zewnątrz, czy na przykład jakimiś szkoleniami i inwestujemy to do środka. I o tych właśnie procesach marketingowo-sprzedażowych, o planowaniu tych procesów i o umiejętnościach, które są niezbędne, żeby te procesy zrealizować, opowiem wam w kolejnych odcinkach podcastu Biznes Marketer. A w tej chwili bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ta matryca nasza, którą wam pokazywałem, ta mapa myśli, była przydatna dla tych z was, którzy oglądają wideo, a dla tych z was, którzy słuchają podcastu. Przypomnę tylko, że będzie też dodatkowy materiał wideo, który pokazuje bardziej w sposób wizualny pewne elementy związane właśnie z procesami, umiejętnościami i zadaniami. Także zapraszam was też do kanału YouTube. Oczywiście link, jak tylko ten materiał się pojawi, będzie umieszczony w opisie tego odcinka. Wielkie dzięki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu. Tradycyjnie, jeżeli było ok, to daj nam gwiazdkę, łapkę w górę, komentarz w aplikacji podcastowej albo na YouTube i podziel się koniecznie tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.